Każdy student Bożego Słowa, każdy czytelnik Bożego Słowa, każdy kaznodzieja Bożego Słowa, nauczyciel Bożego Słowa, wykładowca Bożego Słowa, aby naprawdę dociec, co Słowo Boże mówi, aby dowiedzieć się, co mówi Boże Słowo, musi zadać sobie kilka takich zasadniczych, podstawowych pytań. Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić, co zostało powiedziane tam i wtedy? Wiemy, że Słowo Boże zostało napisane tam i wtedy. Ono nie zostało napisane 10 lat temu, 100 lat temu, nawet 500 lat temu, ale zostało napisane przynajmniej, tak mówimy ogólnie, około 2000 lat temu. Ostatni fragment Bożego Słowa powstał, tego autorytatywnego Bożego Słowa, powstał pod koniec pierwszego wieku po Chrystusie. A więc zadajemy pytanie, co zostało rzeczywiście powiedziane tam i wtedy, w tamtych okolicznościach? To jest pierwsze zasadnicze pytanie, które wymaga wielkiego zaangażowania z naszej strony. Gdy chcemy rzeczywiście dociec, co Słowo Boże mówi, dowiedzieć się, co tak naprawdę Słowo Boże mówi. A przecież Słowo Boże jest naszym jedynym, wystarczającym autorytetem w sprawach życia i wiary. My w to wierzymy. Tak czytamy ze Słowa Bożego, tak też mamy zapisane w naszym wyznaniu wiary, że to jest jedyny autorytet, wystarczający autorytet, natchniony przez Boga. Autorytet. Wszystkie inne autorytety, czy to, jak to niektórzy powiadają, Kościół, czy inni profesorowie, wykładowcy, wszystkie inne źródła, to tylko źródła, które są podrzędne Pismu Świętemu, Słowu Bożemu. I dlatego tak ważne jest zadać sobie to pytanie, co zostało powiedziane tam i wtedy. Musimy tutaj wykonać troszeczkę pracy, musimy natrudzić się, zadać sobie pytanie odnośnie historii, jaki był ten kontekst historyczny, jaki był ten kontekst kulturowy, militarny, społeczny, religijny, duchowy. To są pytania, które, takie podrzędne pytania, które należy postawić sobie, aby dowiedzieć się, co rzeczywiście tam i wtedy zostało powiedziane. Ale jest drugie zasadnicze pytanie, które trzeba sobie postawić. Jakie to ma znaczenie dla mnie? I żebym się dowiedział, jakie to ma znaczenie dla mnie, muszę dowiedzieć się, muszę stwierdzić, czy prawdy, o których czytam, nauka, wiedza, prawdy, o których czytam, w które wierzę, czy one mają zastosowanie lokalne czy uniwersalne? Czy prawdy, o których czytam w danym fragmencie Słowa Bożego, czy one miały tylko zastosowanie tam i wtedy? Na przykład, gdy czytamy o zakonie mojżeszowym, czy gdy czytamy o pewnych rytuałach, czy miały zastosowanie tylko tam i wtedy, czy może mają zastosowanie uniwersalne dla wszystkich wierzących na wszystkie pokolenia? To jest bardzo ważne pytanie, bo jeśli na to pytanie nie znajdę odpowiedzi, to mogę błądzić, jeśli chodzi o to, w co wierzę. I trzecie pytanie, które jest tak samo ważne jak te dwa pierwsze. Trzecie pytanie jest takie. Trzecie pytanie jest takie. Jeżeli już dowiedziałem się, co zostało powiedziane, jeżeli już odkryłem to, że to ma zastosowanie dla mnie dzisiaj, czyli jest o tym uniwersalną prawdą, to trzecie pytanie jest takie, jak mogę to zastosować w moim codziennym, praktycznym życiu? Bracia i siostry, przyjaciele, kochani, trzy proste pytania. Co zostało powiedziane? Czy to ma zastosowanie uniwersalne, czy lokalne? I trzecie, jak mogę to zastosować? Każdy fragment Słowa Bożego wymaga takiego właśnie podejścia. I dzisiaj chciałbym rozpocząć z wami omawianie listu do Filipian. Fragmentu, który został napisany gdzieś tam około w latach 60. pierwszego wieku, a więc dawno, dawno temu. A więc został ten fragment Pisma Świętego, ten list Pawła napisany tam i wtedy. I chcemy właśnie przy pomocy tego, co powiedziałem, tej metodyki, którą właśnie wam powiedziałem, chcemy rozważyć chcemy rozważyć, co ten fragment Pisma Świętego, co ten list ma nam dzisiaj do powiedzenia, co apostoł Paweł, autor tego listu, chce nam dzisiaj wierzącym w XXI wieku powiedzieć, co Duch Święty przez usta tego męża Bożego chce dzisiaj nam powiedzieć. Dzisiaj chciałbym, byśmy skupili się na pierwszych 11 wierszach i czytamy tak, list do Filipian, 1:1-11. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście mogli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Kto pisze ten list? Autorem jest apostoł Paweł. Jest to rzecz bezsporna, wielu próbowało to obalić, nie udało się. Przedstawia tutaj siebie jako Paweł, ale też nie sam, i Tymoteusz. Zawsze, kiedy patrzę na życie Pawła i Tymoteusza, byli to przyjaciele, chociaż między nimi była to niesamowicie duża różnica wiekowa, ponad 20 lat przynajmniej. Więc można powiedzieć, że to jest kolejne pokolenie. Tymoteusz to kolejne pokolenie. Ale to, w jaki sposób Paweł podchodzi do tego młodego człowieka, jak go traktuje, jakie oczekiwania ma wobec niego, w jaki sposób staje się dla niego takim opiekunem, przewodnikiem, można powiedzieć nawet takim ojcem, bo też apostoł Paweł gdzieś tam powiedział o sobie, że jest ojcem dla niektórych ludzi, ale chodzi o takie duchowe ojcowstwo. Zawsze jestem niesamowicie tym zbudowany, że apostoł Paweł w tym pokoleniu, które już odchodziło, potrafił spojrzeć na tego młodego człowieka, zachęcić go, wyszkolić go, posłać go i miał wielkie zdanie o nim. Tam w kolejnym fragmencie tego listu, to jest w drugim rozdziale, będziemy o tym też mówić przy innej okazji, używa bardzo wielkich słów, takich przyjemnych, miłych słów, pochwały, wdzięczności wobec tego, co Bóg czyni w życiu Pawła. I to mnie niesamowicie zachęca. Słudzy, powiada, jesteśmy sługami. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa. Wiecie, Paweł, chociaż mógłby powiedzieć o sobie, że jest wielkim ojcem, chociaż mógłby o sobie powiedzieć, że jest wielkim przewodnikiem, chociaż mógłby powiedzieć, że jest wielkim arcy, bo gdy tak z perspektywy bibliologii patrzymy na to, to można powiedzieć, że ktoś, kto napisał 12, może 13 listów, ktoś, kto założył zbory, kościoły, ustanowił kościoły przynajmniej na dwóch kontynentach. Możemy powiedzieć z naszego ludzkiego punktu widzenia, że jest to wielki człowiek, ale Paweł nigdy tak o sobie nie mówił. Kardynałowie, metropolici, panowie, dyrektorzy, szefowie, zarządcy, takich oto dzisiaj tytułów używa się w świecie, aby coś przekazać. Paweł powiedział, że jest sługą. I Paweł widział swoją służbę na takich czterech poziomach i myślę, że to jest też dla nas pewna wskazówka. Paweł powiedział, że jest sługą Jezusa, że służy Jezusowi. I to jest pierwsza sfera, pierwszy poziom jego służenia. On służył Jezusowi, temu, który go powołał, który go wywołał. Spotkał go na drodze do Damaszku i tam powiedział mu, pójdziesz, zaniesiesz moje imię. Już od tamtego momentu apostoł Paweł sobie uświadomił, komu służy. Że to nie jest jego poselstwo, ale to jest poselstwo Jezusa, któremu on jest podporządkowany, które ma w sercu i chce zanieść do wszystkich narodów. Paweł powiedział, że jest sługą Ewangelii, Ewangelii Jezusa Chrystusa, a więc poselstwo, które ma do przekazania, jest tak ważne dla niego, że on tylko może być sługą. To nie jest jego poselstwo, to nie jest jego własna filozofia, ale słowa Jezusa Chrystusa, słowa Ewangelii, sługa Ewangelii. Na innym miejscu Paweł powiedział, że jest sługą Kościoła, ciała Jezusa, a więc sługą tych wszystkich, których Bóg powołał, wybrał i powołał do zbawienia. I on jest, dla nich jest sługą i zawsze stawiał się niżej, zawsze stawiał się do dyspozycji. I w końcu powiedział, że jest sługą wszystkich ludzi. Otóż to nam mówi dużo, wiecie, to kształtuje jakby jego tożsamość, to mówi nam o jego tożsamości. Sługa to ktoś, kto stawia siebie niżej od tego, komu służy. To też mówi nam o tym, że wszyscy inni byli wyżej od niego, traktował jako wyższych od siebie. To nam mówi, że gdy apostoł Paweł otworzył swój paszport, a pewnie potrzebował paszportu, bo podróżował dużo, tak? Potrzebował paszportu. Gdy my podróżujemy, też potrzebujemy paszportu. I co w tym paszporcie było napisane? W tym paszporcie nie było napisane Paweł, arcybiskup, tylko było napisane Paweł, sługa. To było w jego sercu napisane, w jego dokumencie tożsamości napisane. A co jest napisane w twoim dokumencie tożsamości, gdy otwierasz swój dowód osobisty? Mówię oczywiście trochę w przenośni. Co jest napisane w twoim paszporcie? To jest napisane, co ty myślisz o sobie, że powinno być napisane. Ja jestem może wielki, ja to jestem może najważniejszy. Co piszesz? Co masz napisane w swoim paszporcie? Paweł miał napisane sługa. Tymoteusz miał napisane sługa. I to nam mówi wiele o charakterze tego, który pisze ten list do nas dzisiaj, wierzących w XXI wieku. Kiedy był w więzieniu, spotkał tam Filemona. Potem napisał do niego list do Filemona. Jest to jeden z czterech listów więziennych. Paweł napisał cztery listy więzienne. Efezjan, Filipian, Kolosan i Filemona. I tam też spotkał Onezyma, sługę Filemona. I prosi Filemona i mówi, pisze do niego tak. Ja mógłbym ci nakazać w imię miłości Jezusa Chrystusa, proszę ciebie. Nie nakazuję ci, chociaż mógłbym ci nakazać, abyś przyjął Onezyma. Taki miał stosunek apostoł Paweł do innych ludzi. To też pokazuje charakter sługi. I o tym też w drugim rozdziale napisał. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. Paweł pokazuje to swoim życiem, swoimi słowami, swoją postawą. Bracie i siostry, my wszyscy jesteśmy powołani do takiej postawy. My wszyscy jesteśmy powołani do służenia. My wszyscy jesteśmy powołani do tego, by służyć Jezusowi. Kto chce mi służyć, niech idzie za mną, Jezus powiedział. Wszyscy jesteśmy powołani do służenia Kościołowi, do służenia ludziom. To jest niezwykle trudne i niezwykłe cierpienie za tym stoi, ale takie jest nasze powołanie, bo Kościół, jeden z obrazów, jeden z 12 sfer działania Kościoła. Biblia przedstawia nam 12 takich sfer działania Kościoła, w których Kościół funkcjonuje. Jeden z 12 obrazów Kościoła mówi, że Kościół to świątynia. Świątynią Bożą jesteście, powiada apostoł Paweł. I Duch Boży mieszka w was. A w świątyni służą kapłani. I my jesteśmy kapłanami. 1 Piotra 2,9 o tym mówi. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Wszyscy jesteśmy powołani, jeżeli jesteś osobą wierzącą. Jesteś częścią Kościoła. Jesteś powołany jako kapłan do służenia. To nie jest tylko przywilej dla niektórych. Jest to przywilej dla wszystkich. W jakich okolicznościach apostoł Paweł pisze ten list? Jest to niezwykle ważne, by to stwierdzić, ponieważ cały ten list jest jakby sprzeczny. Ta atmosfera tego listu, ten nastrój, w jakim apostoł Paweł pisze, jest jakby sprzeczny z okolicznościami, w których Paweł się znajduje. Otóż najprawdopodobniej, bo tu są dwie opcje, apostoł Paweł siedzi w więzieniu rzymskim, chociaż niektórzy mówią, że to było parę lat wcześniej w Efezie, ale to nie ma żadnego znaczenia, czy on siedział w Efezie w więzieniu, czy siedział w rzymskim, bo wtedy wiemy, że jedyną władcą był rzymski cesarz, który się nazywał Neron. Były to czasy Nerona. A więc Paweł siedzi w więzieniu rzymskim. Wiecie, to więzienie rzymskie to nie jakiś urlop, to nie wyjazd na wczasy. Dzisiaj ludzie wyjeżdżają sobie do Rzymu na wczasy. To nie jest jakieś spa. To jest zagrożenie życia. I on miał świadomość, że życie jego jest zagrożone. Neron, jeden z najokrutniejszych władców i najbardziej psychopatycznych władców, który dokonał deifikacji własnej osoby, czyli kazał sobie oddawać cześć boską. Nie tylko on zresztą. 54 do 68 roku władał w Rzymie do tego roku, w którym popełnił w końcu samobójstwo. Zlecił zabicie swej matki, zabił własną żonę, właściwie można powiedzieć kochankę czy konkubinę, kopiąc ją w brzuch, gdy była w ciąży. I Paweł jest tego świadom, że w takich oto okolicznościach taki ktoś wrzuca go do więzienia albo na skutek decyzji takich ludzi. Paweł znajduje się w więzieniu za głoszenie Ewangelii, za opowiadanie o Jezusie, za dobre rzeczy siedzi w więzieniu. To było pierwsze rzymskie uwięzienie apostoła Pawła. Wiemy, że drugiego uwięzienia Paweł nie przeżył. Drugie uwięzienie rzymskie nastąpiło w roku 67, też jeszcze za Nerona. O tym pisze w drugim liście do Tymoteusza, gdzie Paweł mówi: biegu dokonałem, teraz moje życie złożone jest w ofierze. I on już wiedział, że wyrok zapadł, że Neron wydał już rozkaz ścięcia. I tak siebie określił, tak swoją śmierć, tak to, co miało za 2-3 tygodnie nastać, określił: życie moje zostaje złożone w ofierze. I za 2-3-4 tygodnie został Paweł ścięty w więzieniu rzymskim. Drugiego więzienia nie przeżył. Uwięzienia. I on zdaje sobie z tego sprawę, że znajduje się w najbardziej beznadziejnych warunkach. A jednak, mimo tej beznadziejnej sytuacji, Paweł nie skupia się na sobie. I pisze list do tych przyjaciół, których odwiedził 10 lat wcześniej, podczas drugiej podróży misyjnej odwiedził ich. To jest pierwsze miejsce, pierwsza miejscowość Filipia w Europie. I jak to dobrze, że była ta pierwsza miejscowość w Europie, a potem była kolejna, kolejna, kolejna. I jak to dobrze, że mimo upływu czasu dzisiaj mamy zbory w wielu miejscach, w wielu miejscowościach. A gdzieś to się zaczęło i zaczęło się to w tym miejscu, że Ewangelia doszła do Europy, do nas dzisiaj. To dzięki właśnie temu, że Pan Bóg postanowił wysłać tego pokornego sługę, tego posłusznego sługę, aby zechciał zanieść Ewangelię do tego pierwszego miasta, pierwszej miejscowości w Europie, Filipii. I on pisze słowa, które tchną nadzieją, radością. Ten list to jest list radości. Przynajmniej 10 razy używa tego słowa radość. Ja to nazywam dekalogiem radości. W najbardziej beznadziejnej sytuacji mówi o najwspanialszej rzeczy. To jest postawa sługi Bożego. Niesprawiedliwie wrzucili mnie do lochu. Za co ja tu siedzę? A jest tu tak samotnie i tak smutno. I tak przykro, i tak mało do jedzenia tutaj mam. Och, jakaż niesprawiedliwość jest na tym świecie. Znowu ten rząd, znowu ten okrutny władca. Jak Bóg mógł do tego dopuścić? Takie rzeczy mógłby wypisywać apostoł Paweł. Wyciągnijcie mnie stąd, piszcie petycje, manifestacje, blokady, żeby mnie stąd wyciągnąć. A zanim mnie stąd wyciągniecie, to przysyłajcie paczki żywnościowe, bo ja tu z głodu ginę. Czy tak Paweł pisał? Nie. Prawdopodobnie my byśmy takie listy pisali. Ale nie on. Czy w całym tym liście znajdźcie mi chociaż jedno słowo, w którym Paweł by użalał się na swój los, narzekałby. Choć jedno słowo, nie znalazłem ani jednego słowa, gdzie Paweł by powiedział, jak tu mi źle jest, jak niedobrze. O. To jest postawa. Do kogo pisze? To jest kolejne pytanie, które zadajemy. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa, do świętych w Chrystusie. Bardzo lubię to słowo i kocham to słowo święty, chociaż jest tak bardzo nadużywane w wielu kręgach chrześcijańskich w cudzysłowie. To słowo przynajmniej w dwóch znaczeniach występuje. Święty jako pozycja w Chrystusie, jako status mój w Chrystusie. Tylko wiemy, że Bóg jest święty. A mimo tego wielokrotnie Słowo Boże mówi, że i my mamy być święci. Ale czy my jesteśmy w stanie być święci? To znaczy być doskonałymi. Bez żadnej zmarszczki, bez żadnej skazy, bez żadnego grzechu. Nie jesteśmy w stanie. Dlatego swoją świętością Jezus dzieli się z nami. I kiedy Paweł, apostoł, mówi w 2 Koryntian 5:21, że Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, a więc wziął nasz grzech, gdy Jezus umierał na krzyżu, wziął na siebie nasz grzech i grzechy całego świata. I ponieważ On wziął to na siebie dobrowolnie, On stał się grzechem. I dlatego, że gdy stał się grzechem, Pan Bóg, Ojciec z nieba, nie mógł patrzeć na grzech i odwrócił się. I wtedy Jezus zawołał: Ojcze mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak bardzo Syn Boży czuł się opuszczony w tym momencie, kiedy wziął Twój i mój grzech, Twoją i moją okropność na siebie. Ale jednocześnie w tym samym momencie świętość Jezusa i Jego nieskazitelność, Jego dobroć została włożona na ciebie. On podzielił się tym, kim On jest z tobą. Ale to nie jest tak, że to każdy to ma. Możesz to wziąć tylko wiarą, że On to uczynił dla ciebie. I kiedy przychodzisz do krzyża, pod Jego krzyż w pokucie, kiedy jesteś świadom swoich grzechów i kiedy jesteś świadom tego, że chcesz uciekać od swoich grzechów, wtedy Duch Święty wstępuje do twojego życia i wtedy świętość Jezusa zaczyna mieć swoje działanie w twoim życiu i na tej tylko podstawie będziesz zbawiony, czy jesteś zbawiony, żadnej innej, nic do tego nie możesz dodać. Jeżeli przyszedłeś w pokucie pod krzyż Jezusa, świadom swoich grzechów i zaprosiłeś Go do swojego życia, to masz zbawienie, jesteś zbawiony przez świętość Jezusa, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie Jego cnoty i Jego chwały. Jesteśmy zbawieni, my przyjmujemy to wiarą i to jest nam przypisane, świętość Jezusa jest nam przypisane i Bóg patrzy tak na nas, jakby widział Jezusa w nas i to jest nasza pozycja w Jezusie Chrystusie, nasz status w Jezusie Chrystusie. I nikt nam tego nie może wyrwać. Jana 10 rozdział. Ale też świętość, hagios, jako dążenie, jako pragnienie człowieka do tego, aby upodabniać się do Jezusa Chrystusa. Za przykładem też świętego, sami bądźcie święci, pisał Piotr, za przykładem świętego. A więc świętymi w jakimś sensie jesteśmy. Każdy wierzący człowiek jest co do pozycji swej święty w Jezusie Chrystusie, ale również mamy stawać się świętymi co do naszego charakteru. A więc mamy dążyć do świętości, dążyć do świętości, do uświęcenia, do pokoju i uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, Słowo Boże mówi. Co dalej mówi apostoł Paweł? Do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i diakonami. Co tutaj Paweł chce nam powiedzieć? Za każdym razem, kiedy te słowa są użyte, tu nie chodzi o jakąś kastę czy elitę ludzi, którzy gdzieś są postawieni wyżej od pozostałych, od całego Kościoła. Właśnie to słowo, gdy Paweł mówi wraz do świętych, czyli do wszystkich świętych, wraz z biskupami i diakonami, to nam mówi, że on stawia ich tutaj jakby na równej, w równej pozycji. To nie chodzi o kastę, nie elitę. Nie jest tak, że gdzieś, czy widzieliście jakiś, czy widzicie, czy znajdujecie w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie jakiś inny list z jakimiś szczególnymi instrukcjami, czy tajnymi instrukcjami do przywódców Kościoła? Nie. Paweł pisze do wszystkich jednocześnie. I do świętych, i do wierzących, i do biskupów, i do diakonów. Bo wszystkich traktuje tak samo. Słowo biskup możemy tłumaczyć jako zarządca, jako nadzorujący, jako starszy. Różnie to jest tłumaczone. Chodzi tu o funkcję, a nie o tytuł. Chodzi tutaj o posługę, a nie o tytułomanię. Diakoni, diakono, służba, służący. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o służbę, o funkcję, a nie o status, stanowisko. I to jest bardzo jasne. Kościół to zgromadzenie wywołanych. Słowo eklezja to znaczy wywołuję. Jeżeli jesteś na tym miejscu, jesteś w Kościele, jesteś częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, to oznacza, że był taki moment, taki dzień w twoim życiu, kiedy Pan Jezus ciebie wywołał, zaprosił ciebie, powołał ciebie i powiedział, wyjdź stamtąd, gdzie jesteś, chodź do mnie tutaj, do Kościoła, do mojego ciała. Obojętnie, gdzie byłeś, obojętnie, w jakich okolicznościach życia się znajdowałeś, Pan Bóg musiał ciebie wywołać stamtąd. A ty musiałeś z tego wyjść, skąd byłeś. Twoje poprzednie życie, być może grzeszne życie. Wiemy, że każdy prowadził grzeszne życie, zanim spotkał się z Jezusem. Obojętnie co, ale musiałeś z tego wyjść. Jeżeli z tego nie wyszedłeś i dalej tkwisz tam, gdzie jesteś, czy to fizycznie, czy mentalnie, to znaczy, że nigdy nie pojąłeś tej prawdy, czym jest Kościół. Bo Kościół to zgromadzenie wywołanych. To, co Paweł w liście do Kolosan 1,13 mówi, że on wyrwał nas z mocy ciemności. To są ludzie, którzy są wyrwani z poprzedniego życia, bo trzeba było nas wyrwać, bo każdy z nas tak mocno tkwił w swoim grzechu i swojej nędzy. Każdego z nas musiał Pan Bóg wyrwać z mocy ciemności i przenieść do królestwa Syna swojego umiłowanego. To jest tak prosta prawda, ale tak trudno czasami ją pojąć. Dlaczego więc wracać do tamtego życia, z którego nas Pan Jezus wyrwał? Jak łatwo jest to robić? 79 razy pojawia się w Nowym Testamencie słowo Kościół, eklezja. To też coś nam mówi. Kościół to składa się z kogo? Popatrzmy na siebie. Z czego? Z kogo składa się Kościół? Gdybyśmy popatrzyli tylko na nasz zbór, który jest częścią Kościoła uniwersalnego. Z jakich ludzi składa się Kościół? Mężczyźni, kobiety, dzieci, starsi, w średnim wieku, kawalerowie, panny, żonaci, zamożniejsi, ubożsi, lepiej wykształceni, mniej wykształceni. Ludzie wszelkiej pozycji, wszelkiego statusu, pochodzenia, rasy, można powiedzieć, z każdego narodu, z każdego języka, z każdego plemienia. Po prostu wszyscy. Kościół jest dla wszystkich. Ale popatrzcie, mimo różnorodności, Kościół, można by powiedzieć, skoro tak, skoro jest to taka grupa wszystkich, to można by powiedzieć, to jest taki tłum, taki bezkształtny tłum ludzi, którzy nie wiedzą, co chcą, dokąd idą, po co żyją. Tak można by powiedzieć, ale tak nie jest. Otóż nie jest to bezcelowy, bezkształtny tłum. To grupa ludzi, tak jak powiedziałem, wywołanych, wobec których Pan Bóg ma pewne postanowienia, zamierzenia i pragnienia, wobec których Pan Bóg ma te najwspanialsze rzeczy. Uświadamiamy sobie to, że wobec nas i indywidualnie, i zbiorowo, jako zbór, Pan Bóg ma najlepsze rzeczy, jakie tylko mogą przyjść w Jego bezgranicznej wyobraźni. To chce nam wszystkim dać. Temu tak zwanemu tłumowi ludzi. Dla Niego to nie jest tłum ludzi. To są ludzie, których Bóg musi powołać. Przecież każdego z nas musiał najpierw powołać, wezwać. Każdy z was musiał przecież usłyszeć ten głos, pójdź za mną. Tak? Każdy z nas to usłyszał. I każdy z nas musiał odpowiedzieć na ten głos. Tak, oto jestem, idę. Każdy z nas. I on musi właśnie powołać. On musi zbawić. On musi nauczać, rozwijać, kształcić, przemieniać, budować, przewodniczyć. A jak ma to robić? Ktoś przecież musi tę funkcję pełnić w jego imieniu. I ktoś pełni w jego imieniu, dlatego powiada z biskupami i diakonami. To są te funkcje, które są potrzebne w Kościele. I dlatego w Efezjan 4,11 powiedział, że Bóg ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. Ale to nie chodzi o tytułomanię, a chodzi tutaj o funkcję i taką praktyczną funkcję, jak te praktyczne funkcje, jakie w Kościele muszą być wykonane. To my mamy być sercem Jezusa dla ludzi. To my mamy być rękami Jezusa, nogami Jezusa dla ludzi. Przecież Pan Bóg mógłby to wszystko sam zrobić. Mógłby. Albo posłać swoich aniołów na wszystkie krańce ziemi. Zwiastować Ewangelię i nakazać ludziom. Ale On tego nie zrobił. On ciebie i mnie powołuje do tego. On powiedział do uczniów, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I oni poszli w imieniu Jezusa, głosili Ewangelię. To Jezus dzisiaj mówi, nauczajcie, budujcie, pocieszajcie. On mówi to do nas. Bądźcie moim sercem, bądźcie moimi rękoma, moimi nogami, bo ja chcę tych ludzi zbawić. Chcę mieć ich u siebie. Ale wy pójdźcie. Tak jak wy zostaliście zbawieni, tak chcę, byście wy poszli i pozyskali kolejnych. I dlatego potrzebni są ci ludzie. Na innym miejscu powiada Paweł, gdy się schodzicie, niech wszystko się dzieje godnie i w porządku. Wiecie, każdy z nas może mieć różne pomysły na to, jak Kościół może funkcjonować, co robić, jak robić, z kim nie robić. I wiem, że chrześcijanie mają różne pomysły, ale dlatego Pan Bóg ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli i wszelkie inne funkcje jeszcze w Kościele, aby wszystko w jedności, w zgodności, w porządku, Bożym porządku mogło się dziać. Co zatem apostoł Paweł pisze jeszcze w tym liście? Jaka jest treść? To było jego przedstawienie. Tak się przedstawił apostoł Paweł i tak przedstawił adresatów, czyli tych, do kogo pisał. Powiedziałem o dekalogu radości. Największy temat, który się przewija w tym liście, to radość. Radujcie się zawsze w Panu. Powtarzam, radujcie się. O tym może innej okazji będziemy mówić, gdy będziemy dalej rozważać ten list. Ale w tym fragmencie chciałbym, byśmy tylko się skupili jeszcze na tych 11 wierszach. W tych 11 wierszach Paweł mówi o dwóch rzeczach, które mu sprawiają niesamowitą radość. Pierwsza rzecz to właśnie ci przyjaciele, których spotkał, gdy szedł i zwiastował Ewangelię i dotarł do Filipii. I tam poszedł nad rzekę i zobaczył kobiety modlące się, pobożne. No nie wiadomo, do kogo się modliły, ale jakąś pobożność miały. I wtedy Paweł zaczął, o tym mówi w Dziejach Apostolskich 16 rozdziale Łukasz, i zaczął Paweł rozmawiać z kobietami tam, a przysłuchiwała się pewna kobieta, pobożna kobieta, Słowo Boże mówi, imieniem Lidia, sprzedawczyni purpury. I Słowo Boże mówi, Pan otworzył jej serce. Wiecie, to jest niezwykle ważne, by się modlić, by Pan otwierał nam serce, bo to jest Jego dzieło. Gdy my się modlimy, Pan Bóg otwiera nasze serca. Gdy my otwieramy Słowo Boże, On otwiera nasze serca. Pan otworzył jej serce i Pan przemienił jej serce. I ona zaprosiła ich do swojego domu, zaprosiła uczniów pańskich, Słowo Boże, do swojego domu i powiedziała, zamieszkajcie u mnie. I nakarmiła ich. To jest prawdziwy owoc pokuty. A więc źródłem radości Pawła byli właśnie ci przyjaciele. I powiada tak, dziękuję Bogu mojemu za każdym razem. Ilekroć was wspominam. Zawsze, w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. I to jest temat jego radości. Wiecie, kiedy on, bo on ten list napisał po 10 latach, to on mógłby napisać do nich, jakaż to przykrość go spotkała, bo wiemy, że w tej chwili, kiedy już oni wyszli z tego miejsca, zobaczyli dziewczynę, wróżkę, która miała nieczystego ducha. I Paweł zgromił tego ducha, wypędził z niej ducha nieczystego. Ale panowie, którzy czerpali zysk na wróżbiarstwie, nie byli zadowoleni, podburzyli cały tłum przeciwko Pawłowi, podburzyli urzędników, także uczniowie pańscy dostali chłostę, dostali po plecach, jak to powiadamy, niewąsko i zostali wrzuceni do więzienia. I Paweł mógłby o tym napisać, mógłby się rozwodzić nad tym, jakież to cierpienie, ile razy go tam uderzyli. Ale on nie pisze o tym, on się cieszy, że on mógł odwiedzić, spotkać tę pobożną kobietę i tę grupę ludzi. I tam dalej czytamy, że gdy wraz z Sylasem poszli do więzienia, wrzucono ich do więzienia, oni z radością wielbili Boga, także bramy się pootwierały, wszyscy więźniowie zostali uwolnieni, nie uciekli, ale zostali uwolnieni. Oczywiście stróż więzienny przestraszył się, bo był odpowiedzialny i próbował popełnić samobójstwo. Wtedy Paweł do niego podszedł, mówi, nie rób tego. I wtedy zapytał się, co mam czynić? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. I on, i Słowo Boże mówi, że z radością uwierzył w Pana Jezusa i przyjął uczniów do swojego domu. A więc Paweł ma z czego się cieszyć. I kiedy pisze, kiedy wspomina ich i pisze do nich, to z pewnością ma to na myśli, że dziękuję Bogu za tych ludzi, których Bóg dotknął, których Bóg przemienił. On wspomina ich, on za nich dziękuje, on raduje się z nich, on modli się za nich i on tęskni za nimi. A dlaczego? Bo ma ich w swoim sercu, powiada, bo mam was w swoim sercu. Wiecie, ludzie potrafią różne rzeczy robić. Ludzie potrafią pracować, śpiewać, grać, coś konstruować. Potrafią wiele, wiele różnych rzeczy, które się wydają takie wspaniałe, na pozór, na widok. I często za te rzeczy jesteśmy podziwiani. Ale tak naprawdę to tylko Pan Bóg wie i my wiemy, z jakich powodów te rzeczy robimy. Paweł dziękował. Paweł wspominał tych ludzi. Paweł modlił się o nich. Wiecie dlaczego? Dlatego, że miał ich w sercu. Naprawdę mu na tym zależało. Tam nie było żadnej mistyfikacji, żadnej obłudy w tym, co robił. Jak często ja się przyłapuję na tym, że nie zawsze to, co robię, wypływa z takiego pragnienia serca. I to jest chyba przywara, wada, którą musimy ciągle walczyć z sobą. Czasami tak łatwo jest zrobić jakieś przedstawienie dla Pana Boga, żeby wprawić ludzi w podziw. Ale tak naprawdę liczy się tylko to, czy mamy w sercu Pana Boga, Jego służbę, Jego dzieło. Bo mam was w sercu swoim. Jeżeli nie mam tego w sercu, to nie sądzę, że to, co robimy, ma jakąkolwiek wartość dla Boga. Faryzeusze modlili się. Jak pięknie się modlili. Jak pięknie pomagali. Jałmużny dawali biedakom bezdomnym. Ale dla Pana Jezusa było to obrzydliwością. Bo powiedział, robicie to, aby wam ludzie klaskali. Aby was ludzie chwalili. Aby was ludzie widzieli. Aby was ludzie podziwiali. Za prawdę przyjęliście już zapłatę swoją. Widzicie, to są tak delikatne rzeczy. Ja nie jestem w stanie osądzić kogokolwiek z was o cokolwiek, ani wy nie jesteście w stanie mnie. To jest moja sprawa przed Bogiem, to jest twoja sprawa przed Bogiem. Ale ta sprawa jest. I często bywa, często wychodzi i musimy z tym walczyć. To dotyczy każdego z nas. Raz apostoł Piotr nawet zachował się obłudnie. Zrobił coś na pokaz, żeby przypodobać się braciom Żydom, którzy nie chcieli przyjąć pogan do kościoła. A więc nawet ci tam z wyższej półki nie są wolni tak do końca od takich zachowań, a więc musimy się tego strzec. I druga rzecz, z której Paweł niezwykle cieszy się w tym fragmencie, w szóstym wierszu, jest to taki kluczowy wiersz tego fragmentu i tego rozdziału. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Zauważcie, tutaj jest powiedziane, że on będzie pełnił dobre dzieło w was. Greckie słowo agaton ergon. Agata, imię Agata, żeńskie, pochodzi od słowa dobry, dobra. A więc dawajcie takie imiona swoim córeczkom. Agaton ergon. Dobre dzieło, dobre działanie Boga. Rozpoczął w was, rozpoczął w tobie, w każdym z nas. I to jest niezwykłe pocieszenie, że on już zaczął coś dobrego we mnie. Najprawdopodobniej wtedy, kiedy mnie powołał. Wtedy, kiedy mnie zaprosił do siebie. Kiedy Ducha Świętego mi dał. Kiedy ja stałem się mieszkaniem dla Ducha Świętego. Wtedy Bóg rozpoczął to dobre dzieło we mnie. Tutaj nawet nie jest powiedziane dla mnie, czy przeze mnie, chociaż te rzeczy mają również miejsce, ale tu jest powiedziane w nas. I tutaj chodzi wyraźnie o to dzieło uświęcenia, które Bóg rozpoczął w życiu właśnie tych Filipian, których kiedyś 10 lat temu odwiedził apostoł Paweł. Innymi słowy, Paweł chce powiedzieć im, słuchajcie, Pan Bóg bierze was na swój warsztat. Kładzie was na swoim warsztacie i zaczyna pracować nad wami. Zaczyna was kształtować, szlifować. Tak jak garncarz bierze glinę, 18 rozdział Jeremiasza. Tam, gdzie jest powiedziane, jak garncarz kształtuje glinę, tak ja, Pan, kształtuję was, o Izraelu, domu. Tak powiedział Bóg. do Izraela, to jest 18 rozdział Jeremiasza, 5 wiersz. O co tu chodzi? Pan Bóg kształtuje nas, kształtuje te dobre dzieło w nas, aby wykształtować nas na podobieństwo Jezusa Chrystusa. W Rzymian 8:29 napisał, że On przeznaczył nas do tego, abyśmy stali się podobni do obrazu Jezusa Chrystusa. I to jest to dzieło, które On rozpoczął w tobie, w każdym z nas. I będzie je też pełnił aż do dnia, w którym On przyjdzie. To nie jest powiedziane do dnia Jahwe, bo wielokrotnie w Starym Testamencie jest powiedziane o dniu Jahwe, o dniu Pana. Jest to dzień, w którym Bóg będzie sądził wszystkie bezbożne ludy. Ale tu jest powiedziane o dniu Chrystusa, to jest inny dzień. To nie będzie sąd na potępienie, ale to będzie ten dzień, w którym spotkamy się z Jezusem Chrystusem. Kiedy spotkamy się z Nim twarzą w twarz, nie na potępienie, ale gdy powie nam, wejdź do radości mojej, aż do tego dnia będzie nas kształtował. Aż dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, Efezjan 4:13. Apostoł Paweł miał świadom tego, że nasze życie składa się z dwóch części. I on był tego świadom, że jego życie składa się z dwóch części. Ta pierwsza część, widzicie, to jest tak jak ten kubeczek. Jest tutaj woda, ale jest tylko do połowy. Myślę, że Andrzej chciał tutaj dolać mi do pełnego. Właśnie mówię nie, bo mi zepsujesz mi ilustrację. Do połowy. Jest ta pełna część i ta pusta część. Chociaż może z daleka nie widzicie. Wypełniony do połowy. I apostoł Paweł miał tę świadomość, że jego życie i życie tych, do których pisał, składa się właśnie z takich dwóch części. To, co Pan Bóg już rozpoczął w nas i zaczął tworzyć w nas, to jest ta pierwsza część. I doszedł do jakiegoś momentu. Ale jest jeszcze ta druga, pusta część. Dla apostoła Pawła w tej wypełnionej już części było to wszystko, co Pan Bóg zrobił dla niego. A co zrobił dla niego? Zbawił go, powołał go, wybrał go, obdarzył go łaską, pokojem. Te wszystkie rzeczy, które Bóg dla niego zrobił i on jest tego świadom, za to dziękuję Bogu. W tej wypełnionej części znajdują się te rzeczy, które Pan Bóg przez niego zrobił. Tak, przez niego. Przez swojego ucznia, którego użył. Być może to są te rzeczy, które, one tutaj nam wskazują na te rzeczy, które Paweł dokonał w imieniu Jezusa, gdy zakładał zbory, gdy głosił Ewangelię, gdy wzywał do pokuty ludzi. Ale też w tej części są właśnie te rzeczy, które Pan Bóg już zrobił w nim, w jego charakterze, w jego duszy, jeśli chodzi o tą przemianę jego serca, jego charakteru. To, o czym też napisał, że jest sługą. Być może kiedyś uważał siebie za wielkiego wojownika. I tak pewnie uważał siebie, ponieważ brał listy od swoich przełożonych i uważał, że musi zrobić porządek w kościele. Wytępić Kościół musi. Być może uważał siebie kiedyś za wielkiego faryzeusza, wielkiego spadkobiercę, tego co najlepsze. O tym też będzie mowa później. Ale to wszystko poprzez przemianę serca, to wszystko uznał za śmieci. A tu pisze w tym liście, że jest sługą. A w innym miejscu napisał, że jest przywódcą grzeszników. Tak bardzo Duch Boży dokonał przemiany w jego życiu. A jak jest w naszym życiu? Paweł wiedział też, że jest ta druga część, ta pusta część jego życia. Co to dla nas oznacza? To jest ta część, którą jeszcze trzeba wypełnić w naszym życiu. To jest ta część, na którą trzeba pracować. Bo ten, który już rozpoczął dokonywać tych wspaniałych rzeczy w waszym życiu, on je będzie jeszcze pełnił, aż do dnia Jezusa Chrystusa. I jakie rzeczy tutaj ma Paweł na myśli? Pisze o tym w 8 wierszu. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa i o to modlę się, I tutaj mamy teraz, o co chodzi Pawłowi. W czym Pan Bóg ma jeszcze kształtować ludzi, do których pisze. Oto modlę się, aby miłość wasza była coraz obfitsza, aby coraz bardziej obfitowała w poznanie, wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. To jeszcze trzeba uzupełnić w waszym życiu. W jaki sposób patrzysz na swoje życie? Na swoje życie możesz popatrzeć w dwojaki sposób. Możesz popatrzeć na to, co już posiadasz w Bogu, a też możesz popatrzeć na swoje życie jako coś, co ci brakuje. Wiecie, i tu jest bardzo niebezpieczny moment, ponieważ możesz stać się największym pesymistą na świecie, kiedy będziesz skupiał się tylko na tym, czego jeszcze nie masz. Bardzo newralgiczny punkt. Jak patrzymy na nasze życie? Wiecie, jeśli będziemy skupiać się tylko na tym, czego nie mamy, a często porównujemy się z innymi, o, ten brat, ta siostra, o, on to posiada, tamto posiada, ja tego nie mam. Możemy naprawdę stać się pesymistami. Czasami skupiamy się na tych chwilach, które jesteśmy świadomi, że może komuś miłości nie okazaliśmy. Na tych złych decyzjach, które doprowadziły nas do ruiny. Na tym, że mogliśmy kimś się stać, a nie staliśmy. Na tym, że mogliśmy coś osiągnąć, a nie osiągnęliśmy. I możemy być wtedy sfrustrowani, zdemotywowani, zniechęceni, zdepresjonowani. I na pewno znamy takich ludzi, którzy żyją w depresji. Bo patrzą tylko na to puste miejsce. Czego nie mają. Popatrz na to, co posiadasz w Jezusie Chrystusie. Zaczniesz myśleć jak Paweł. Zaczniesz radować się tym, co masz. Popatrz na swoje życie tak, jak Bóg patrzy na nie. A jak Bóg patrzy na nie? Oczywiście, co trzeba wyprostować w swoim życiu, to wyprostuj w swoim życiu. Czego trzeba zaniechać, to zaniechaj. Co trzeba załatwić, to załatw. Kogo trzeba przeprosić, to przeproś. I co trzeba naprawić w swoim życiu, to napraw. Ale załatw to raz na zawsze i do tego nie wracaj. Bo jeżeli będziesz ciągle wracał do tego, patrząc tylko na te puste miejsca, kim mógłbyś być, a nie jesteś, będziesz żył nawet w duchowej depresji. Popatrz na życie swoje, jak widzi Bóg. Poddaj się Bogu, bo On chce doprowadzić Twoje dzieło. Twoje życie duchowe jest dziełem Bożym, które zostało rozpoczęte. On chce je doprowadzić do końca i On to zrobi. Jak długo żyjesz na tym świecie, Twój kubek będzie wymagał ciągle do uzupełnienia, ciągle dopełnienia. I bądź gotów na to, żeby chce ciągle coś uzupełnić. Być może więcej miłości, tak jak tu jest powiedziane. Abyś miał więcej owoców miłości. Może poznanie. Może brakuje ci poznania, może za mało czytasz Słowa Bożego. Za mało się skupiasz. Może nie robisz to, o czym powiedziałem na samym początku. Aby dowiedzieć się, co Słowo Boże mówi. Co mam czynić? Postawić kilka krótkich pytań i świadomie zastanowić się, co tam jest powiedziane. Może brakuje ci doznań. Takiego życia z Bogiem. Może brakuje ci tej mądrości w rozróżnianiu. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, jak postąpić, jaką decyzję podjąć. W wielu tematach borykamy się. Brakuje nam wiedzy, mądrości. I w tym temacie może potrzebujemy uzupełnienia. Może nie mamy owocu. Nie wydajemy owocu. To, o czym mówi Paweł. Według mocy działającej w nas, Paweł powiada, on może daleko więcej. I bądźmy tego świadomi, że w tym miejscu, w tym jeszcze pustym miejscu, które pozostało do uzupełnienia w naszym życiu. Wiecie, tu nie chodzi o zbawienie, bo zbawienie się dokonało. Zbawienie się dokonało w sposób doskonały. I tu nic nie trzeba uzupełniać. Tak jak to niektórzy powiadają, dołóżmy do zbawienia. Nie, nie. Ale mówię o tym, czego Bóg dokonuje w naszym życiu, w naszym, w przemianie naszego charakteru, naszego wewnętrznego człowieka. I wyobraźmy sobie, że Bóg nie ma żadnego limitu. Dlatego powiada Paweł w Efezjan 3:20. Według swej mocy działającej w nas, On może uczynić daleko więcej niż to, o co prosimy, niż to, o czym myślimy. A ja bym tutaj dodał, chyba to jest zgodne z tym, co było powiedziane przed, niż zgodne z tym, co może, cokolwiek możemy sobie wyobrazić. Więcej niż to, co możemy sobie my wyobrazić. To Bóg chce jeszcze nam dać. Każdego ranka, kiedy budzisz się, masz wybór. Ja mam ten wybór. Ja mam tę świadomość, że mam wybór. Czy chcę skupić się na tym, co mam w Bogu, czy jeszcze na tych pustych miejscach i narzekać, że jeszcze tego i tamtego nie mam. Możesz sobie to uświadomić, ale daj Bogu miejsce, aby mógł działać w twoim życiu i uzupełniać to. Amen.